Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś temat, który podejmujemy, Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski. A czynimy to z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem, chrystusowcem. Witam w studiu.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo.
Księże profesorze, no nie wiadomo od czego rozpocząć. Czy tego, od tych osobistych spotkań, od tej osobistej pamięci o księdzu prymasie, czy o tym, co wszyscy Polacy niemalże wiemy, że to kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, że jasnogórskie śluby narodu, że internowanie, zapiski więzienne, no to, że nie byłoby papieża Polaka, a nawet Benedykta XVI, gdyby nie kardynał Stefan Wyszyński. Wybór należy do księdza profesora.
To jest trudny wybór, bo myślę, że rzeczywiście no nasze pokolenie wciąż jeszcze pamięta i wciąż czuje się związane rzeczywiście z wielką postacią prymasa Polski. Na pewno są pewne epizody, dla niektórych to są nie tylko epizody, ale jakieś fragmenty życia, które związały biografię nas żyjących z wielkim prymasem tysiąclecia. Ja mogę tutaj wspomnieć tylko bardzo skromnie o takich dwóch właściwie epizodach, ale w moim życiu bardzo znaczących. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Miałem wtedy szczęście przebywać w czasie tej pielgrzymki na Jasnej Górze, w klasztorze. I miałem takie odnotowane w filmie Trzosara Stawickiego Pielgrzym epizodyczne spotkanie u boku czy za plecami księdza prymasa Wyszyńskiego i dwa słowa dialogu, które wtedy się wywiązał. Oczywiście to jest spotkanie, które pozostało we mnie. Drugi epizod to udział w pogrzebie księdza prymasa Wyszyńskiego w 1981 roku, no takim pogrzebie rzeczywiście prymasa, interrexa, pogrzebie królewskim, niezwykłym, absolutnie pozostającym na zawsze, jak sądzę, w pamięci. Natomiast to, co jest o wiele bardziej jednak znaczące, to na pewno te choćby wymienione tutaj takie fundamentalne, takie filary, na których wznosiła się cała budowla życia księdza prymasa Wyszyńskiego, a więc te, które wszyscy powszechnie znamy, a więc rzeczywiście jego zasługi, jeżeli chodzi o, no, o usytuowanie Kościoła w Polsce w tym bardzo trudnym okresie po 1945 roku, po 1948 roku, po śmierci prymasa Wyszyńskiego, po śmierci prymasa Chlonda. Ten okres właśnie z jednej strony podjęcia próby pewnego kompromisu, ale takiego zdrowego kompromisu z władzą komunistyczną, bezprecedensowego jednak w dziejach Kościoła, co było absolutnym nowum podjętym właśnie ze strony kardynała Kościoła katolickiego. Później ten okres prześladowań, represji, okres internowania i zarazem okres, w którym no, w sposób niezwykły ujawniła się wielka duchowość prymasa Wyszyńskiego. Przecież to jest ten okres, w którym powstał tekst jasnogórskich ślubów narodu. Wielka nowenna, przygotowanie do milenium obchodów tysiąclecia chrztu Polski. Także ogromne, niezwykłe dzieło duszpasterskie. Powiedziałbym chyba dzieło, którego wciąż do tej pory jeszcze nie ogarnęliśmy, nie podjęliśmy tego dzieła tak do końca, jak sądzę. No i oczywiście później też te wydarzenia związane z pontyfikatem Jana Pawła II. To jest sytuacja rzeczywiście bardzo wyjątkowa, no, zapamiętana w sposób taki ikonograficzny, że tak powiem, w tym znanym, niezapomnianym geście z inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 roku, kiedy prymas Polski składa homagium Janowi Pawłowi II i to homagium staje się obustronnym homagium, dlatego że papież podnosi sklęczek prymasa, sam nachyla się bardzo głęboko, całuje go w takim braterskim geście. No i znamy też te słowa, które ojciec tutaj przytaczał, mianowicie, że nie byłoby tego papieża na stolicy Piotrowej, gdyby nie właśnie prymas Wyszyński. Więc mamy tutaj rzeczywiście postać absolutnie wyjątkową.
Prymas kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, jego dziedzictwo zostało, jak to ksiądz profesor ujął, nie do końca wykorzystane, nie do końca przeanalizowane, ale w wymiarze naukowym czy w wymiarze takiego wcielenia w życie tego, co prymas Wyszyński nauczał, jaka była jego też postawa względem władzy świeckiej, broniąc wtedy Kościoła?
Rzeczywiście, myślę, że warto wspomnieć o tym, że mamy takie schematycznie rzecz ujmując, jak gdyby dwa obszary tej eksploracji życia, osoby, myśli i działań kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z jednej strony to jest ten obszar jego myśli społecznej i teologicznej. To jest rzecz, na którą może nie zawsze szeroko zwracamy uwagę, ona jest niezwykle inspirująca. Ja bardzo żałuję, że zamiast mojej osoby nie ma w tym miejscu w tej chwili księdza profesora Czesława Bartnika, który jest najwybitniejszym bodaj znawcą, bez tego bodaj, przepraszam za bodaj, jest najwybitniejszym znawcą myśli teologicznej księdza prymasa Wyszyńskiego. I to właśnie księdzu profesorowi Bartnikowi i jego szkole zawdzięczamy wydobywanie różnych aspektów teologicznych tej myśli, bo wydawało się, że z tego bardzo bogatego nauczania, które wydawało się niektórym, że ma charakter wyłącznie taki homiletyczny, pastoralny, jednak można wydobyć niezwykłe treści. Przypomnę, że właśnie ksiądz profesor Bartnik i jego szkoła, jego uczniowie wydobyli z tej myśli no całe olbrzymie pokłady bardzo oryginalnej twórczości prymasa Wyszyńskiego. To jest teologia narodu przede wszystkim, to jest teologia rzeczywistości ziemskich, to jest teologia pracy, teologia kultury, teologia kobiety, teologia rodziny. To są w wielu wypadkach, może będzie jeszcze okazja o tym szerzej powiedzieć, ale to jest w wielu wypadkach myśl pionierska. Ja sam osobiście zajmowałem się kiedyś teologią pracy prymasa Wyszyńskiego i mogę śmiało stwierdzić z pełnym przekonaniem, że prymas wyprzedził tutaj zarówno sobór, jak i tych powszechnie uznawanych za prekursorów soboru w zakresie teologii rzeczywistości ziemskich i teologii pracy teologów francuskich. Mam tutaj na myśli ojca Cheny czy ojca Congara, którzy uchodzą za takich prekursorów soboru. Prymas Wyszyński był przed nimi i jego duch pracy ludzkiej jest niewątpliwie prekursorskim dziełem, jeżeli chodzi o współczesne, nowoczesne spojrzenie Kościoła na teologię pracy. Do tego dochodzi myśl społeczna prymasa Wyszyńskiego, bo mimo, że on miał studia prawnicze, jego doktorat dotyczył praw, o ile sobie dobrze kojarzę, praw rodziny i pewnych, powiedziałbym takich, nie potrafię zacytować dokładnie tytułu, ale chodzi tutaj o pewną zasadę pomocniczości w relacji rodzina, kościół, państwo i prawa rodziny w odniesieniu właśnie do kościoła i państwa, to jednak prymas zajmował się bardzo mocno zagadnieniami społecznymi. Takim epizodem, który jest chyba mało znany, jeżeli w ogóle nie zapomniany, to, że w okresie przedwojennym ksiądz prymas, będąc redaktorem Ateneum Kapłańskiego i wykładowcą seminarium we Włocławku, znakomitym zresztą seminarium z olbrzymimi tradycjami intelektualnymi, ksiądz prymas przygotowywał rozprawę habilitacyjną poświęconą zagadnieniu społecznych i moralnych aspektów bezrobocia. Niestety materiały zgromadzone do tej rozprawy zaginęły, zostały zniszczone po prostu w okresie II wojny światowej, ale to świadczy o tych pewnych konkretnych zainteresowaniach społecznych księdza prymasa. Natomiast drugi obszar, który tutaj ojciec zasygnalizował, który zdecydowanie jest bardziej powszechnie znany i odczuwany w naszym Kościele i w naszym życiu także społecznym i narodowym, to jest ten wkład duszpasterski. To jest wkład poprzez właśnie niezliczone homilie, przemówienia, no i te wielkie dzieła w postaci właśnie jasnogórskich ślubów narodu, wielkiej nowenny, obchodów tysiąclecia chrztu Polski. I to są chociażby te wydarzenia, które no, w sposób bezprecedensowy zaważyły na kształcie naszego Kościoła. Jeszcze jedna tylko taka właśnie uwaga, suplement do tych dokonań, no to właśnie ta, że prymas w sposób genialny przeprowadził nas przez okres bardzo burzliwy reform Soboru Watykańskiego II. Z jednej strony był głęboko człowiekiem soborowym, genialnie rozumiejącym intuicje i główne założenia myśli soborowej, działań soborowych, ale z drugiej strony ocalił Kościół Polski przed tym takim, przed tą trajektorią lotu, w który weszły niektóre kościoły lokalne, sprawiając, że ten duch reformy, który dokonywał się w czasie soboru, stał się duchem kryzysu Kościoła. I przed tym prymas nas uchronił swoją mądrością, swoją wiarą.
Wspomniał ksiądz profesor teologię narodu prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiemy, że prymas Wyszyński był też inicjatorem listu do narodu niemieckiego, przebaczamy, do episkopatu niemieckiego. Czyli ta teologia narodu to była teologia nacjonalistyczna, czy raczej teologia dialogu?
Na pewno prymasowi nie można przypisać w żadnym wymiarze jakiegokolwiek nacjonalizmu. To jest oczywiście, rozumiem tutaj prowokację, którą ojciec zadaje w tym pytaniu, bo wiadomo, że cała zdrowa teologia i zdrowa myśl narodowa w Polsce nigdy nie była nacjonalistyczna. Ona była z jednej strony właśnie, tak jak pokazuje ten fakt, nawiązania bardzo trudnych, bardzo burzliwych kontaktów polsko-niemieckich. To jest zresztą sprawa, która zasługuje na osobne potraktowanie. Tutaj jest oprócz kardynała Wyszyńskiego ogromną rolę odegrał w tym arcybiskup wrocławski kardynał Bolesław Kominek. Mamy tutaj do czynienia no właśnie z nawiązaniem bardzo trudnego dialogu między nie tylko Kościołem, ale i narodem zarówno polskim, jak i niemieckim. Dialogu, który, powiedzmy sobie też od razu szczerze i uczciwie, on nie został przez Niemcy, mimo całego wielkiego gestu dokonanego przez stronę polską, nie został należycie przyjęty. Jednym z nielicznych, znaczących postaci kościoła niemieckiego, która potrafiła zrozumieć wagę i doniosłość tego listu, był ówczesny młody teolog Józef Ratzinger, który rzeczywiście potraktował ten list z należytą powagą. Ale no właśnie, osadzenie... Podjęcie tego dialogu, ono się dokonywało, co warto przypomnieć w tym liście, na bazie wydobycia szeregu wątków historycznych, które ukazywały wspólne losy naszych narodów, narodów chrześcijańskich, wspólne losy postaci, takich jak chociażby święta Jadwiga Śląska, które pokazywały no właśnie to przenikanie naszych kultur opartych na chrześcijaństwie. A więc z jednej strony dialog, ale u podstaw tego dialogu zawsze tkwiła tożsamość. Tożsamość świadcząca o głębokim przywiązaniu do polskiej tradycji narodowej, kulturowej, katolickiej. Prymas był człowiekiem po prostu na wskroś, modelowo wręcz człowiekiem miłującym Polskę, ale zarazem otwartym na kulturę innych narodów. Prymas był faktycznie interreksem, był niekwestionowaną głową narodu, był przywódcą narodu, całego narodu. I to musieli oczywiście też uznawać na dobrą sprawę komuniści, którzy przecież byli świadomi tego autorytetu prymasa Polski, mimo że próbowali ten autorytet podważyć, próbowali go zniszczyć poprzez chociażby ten okres właśnie internowania, uwięzienia. W latach 53-56 to była przecież próba wyizolowania prymasa i skazania go na niebyt z wszystkimi tego konsekwencjami. A jednak prymas wyszedł z tego okresu zwycięsko, powrócił nie opuszczając nawet na moment narodu polskiego, bo właśnie takim był, zawsze wiernym prawdzie, wiernym Chrystusowi, wiernym Kościołowi, Ewangelii, ale wiernym także tej tradycji spuściźnie, która stanowi o Polsce, stanowi o polskim narodzie. I to, co daje się zauważyć w przemówieniach prymasa Polski, to oczywiście niezliczone wątki religijne, wątki maryjne, mariologiczne, odwoływanie się nieustanne do Chrystusa, do Ewangelii, ale też właśnie cały szereg takich elementów, które miały charakter uniwersalny. No chociażby warto zwrócić uwagę, myślę, na dwa takie elementy, które zwłaszcza w tym okresie już schyłkowym prymasa Polski, czyli w latach powiedzmy 70-tych, 80-tych, one były bardzo znaczące. Z jednej strony niezwykła proklamacja godności człowieka. Przypomnijmy sobie, bo właśnie rzeczywiście mamy to głęboko zakodowane w naszej świadomości, że okres Polski doby PRL-u to był okres homo sowieticusa. To był okres, w którym próbowano wykreować tutaj w przestrzeni polskiej taki byt, który był pozbawiony godności własnej, tylko o jego godności stanowiło pochodzenie społeczne. Część z nas pamięta, ja pamiętam rubrykę pochodzenie społeczne, którą wypełniało się chociażby w kwestionariuszu różnych podań, na przykład przyjęcia na studia, czy czy innych tego typu formularzach. I to właśnie pochodzenie społeczne, robotniczo-chłopskie oczywiście było wyrazem autentycznej godności człowieka, natomiast jak już się miało pochodzenie na przykład typu inteligencja pracująca, czy w ogóle inteligencja w domyśle niepracująca, no to było się już parszywym, brzydkim, prawda, odrażającym, brudnym i złym, skazanym na potępienie. A więc to właśnie państwo nadawało poprzez pochodzenie społeczne, nadawało godność człowieka. Prymas Polski każde swoje kazanie rozpoczynał od sformułowania umiłowane dzieci Boże. Z jednej strony oczywiście takie można powiedzieć bardzo homiletyczne, bardzo takie kaznodziejskie i religijne, na wskroś religijne odwołanie, ale jednocześnie przypomnienie, że każdy z jego adresatów jest dzieckiem Bożym. To znaczy, że ma swoją godność wynikającą właśnie z faktu przynależności do Boga. To było nieustanne przypominanie, że istnieje coś takiego jak godność człowieka, która pochodzi nie z nadania instytucji państwowej czy systemu politycznego, ale która wywodzi się wprost od Boga. I druga sprawa, zresztą też z tym ściśle związana. W latach 80., kiedy rodziła się Solidarność, te ostatnie dwa lata posługi prymasowskiej, to jest właściwie, powiedziałbym, no, taka symfonia wypowiedzi prymasa na temat praw człowieka, na temat tego, że prawa człowieka nie są znowu z nadania władzy socjalistycznej. Prymas chociażby w obliczu rodzącej się Solidarności przypominał, że jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do wolności, prawo do pracy, ale także prawo do zrzeszania się. To prawo nie wynika z ustawodawstwa decydentów państwowych, którzy powiedzmy zawężają to prawo na przykład do jakiejś Centralnej Rady Związków Zawodowych ówcześnie istniejącej. Tylko w ramach tych właśnie struktur można tutaj było się zrzeszać. Prymas przypominał, że to prawo wynika z natury społecznej człowieka. I to chociażby są takie dwa wątki. Godność osoby ludzkiej i prawa człowieka, które były adresowane do każdego i do wszystkich. A więc tutaj adresatem był członek narodu, przedstawiciel narodu, przedstawiciel społeczeństwa. I dlatego to przesłanie miało charakter uniwersalny. Oczywiście do tego dochodziły jeszcze bardzo liczne inne wątki związane z kulturą, przypominaniem wartości kultury polskiej, jej znaczenia i do całego szeregu jeszcze innych rzeczy.
Czyli na pewno Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, upominał się o godność człowieka, upominał się o prawa człowieka, jednocześnie przypominał te prawa i budował świadomość naszego narodu. Ale jeżeli mówimy o prymasie tysiąclecia jako o tym przywódcy całego narodu, nie tylko przywódcy duchowym i religijnym, czy miał tego świadomość? Czy to był człowiek, który wiedział, kim jest i realizuje swoją misję, swoją rolę? Czy był wyniosły w relacjach do drugiego człowieka? Jak zapamiętał go ksiądz profesor? Czy jaka to była postać?
To była postać niezwykła. Z jednej strony, tak jak wspomniałem, bo tutaj właśnie przypominam to słowo, które kiedyś, właśnie do czasów prymasa Wyszyńskiego, ono było związane z tym urzędem prymasowskim w Polsce, to był interrex. To był człowiek, który zastępował na urzędzie króla właśnie tę osobę, której w tym momencie, w danym momencie nie było. To była postać monumentalna. To była postać niezwykle doniosła. Ja jestem głęboko przekonany, że prymas miał świadomość tego, że on jest przed Bogiem reprezentantem nie tylko Kościoła, ale całego narodu. Że on po prostu staje w imieniu narodu, on przemawia do narodu, on w imieniu tego narodu wypowiada się przed Bogiem. I można by było na pewno tutaj wskazywać na różne oznaki tej monumentalnej postaci prymasa Wyszyńskiego. Ale z drugiej strony, jeżeli sobie przypomnimy chociażby takie odnotowane przez świadków jego życia sytuacje, kiedy prymas Polski, kiedy wchodziła do jego gabinetu kobieta, on zawsze wstawał. W ten sposób okazując szacunek. Nigdy nie zachowywał postawy siedzącej. I on zresztą o tym mówił, że należy właśnie okazywać głęboki szacunek kobiecie. I nie tylko o tym mówił, ale ten szacunek okazywał zarówno poprzez ten gest wstawania, ale także poprzez inne gesty. To był człowiek, który z jednej strony no właśnie nie cenił siebie jako siebie, jako Stefana, kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. On cenił, on był świadom swojej roli, swojego urzędu, swojego dostojeństwa wynikającego z godności kościelnej, którą piastuje. Ale jako człowiek myślę, że zachowywał ogromną skromność w takich właśnie kontaktach bezpośrednich. Jestem przekonany, że wykazywał wiele takich oznak właśnie, które niwelowały jakiś nadmierny dystans.
Jasnogórskie śluby narodu polskiego, które przygotował i które zostały złożone na Jasnej Górze, czyli występował tu kardynał Stefan Wyszyński jako rzeczywisty reprezentant narodu, czy to był taki dopisek, który można powiedzieć był uzurpowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego?
Te jasnogórskie śluby były no właściwie renowacją, tak bym użył tego słowa, może renowacją tych pierwszych ślubów złożonych przez króla Jana Kazimierza, a więc prymas świadomie i dobrowolnie wstępował tutaj w rolę królewską. I tak jak wtedy Jan Kazimierz składał te śluby w obliczu zagrożeń Polski przed inwazją szwedzką, przed potopem, zobowiązując się jednocześnie na mocy tych ślubów do głębokich reform. Tak zauważmy, że prymas stawał w obliczu bardzo analogicznej sytuacji. Zalewał nas komunizm, zalewała nas inwazja bolszewizmu, która przecież dewastowała całość naszego życia, nie tylko ekonomicznego i gospodarczego, ale przede wszystkim życia rodzinnego. Prymas, przygotowując te śluby, zwraca uwagę, zresztą później też w okresie Wielkiej Nowenny, zwraca uwagę no, na liczne wady narodowe, wśród nich właśnie wadę rozwodów, wadę pijaństwa i różnych innych jeszcze spraw, które piętnował. A więc właśnie występując w obliczu tych zagrożeń moralnych, społecznych, politycznych, które usiłowały zniszczyć nasz naród, prymas podejmował ten akt zawierzenia i czynił to rzeczywiście w trosce o cały naród. To nie była tylko kwestia obrony Kościoła przed ateizacją komunistyczną, ale to była kwestia obrony całego narodu przed indoktrynacją, która, no przecież w komunizmie naród, ani człowiek, ani naród jako naturalny, ani rodzina jako naturalne społeczności się nie liczyły. To był system, który przecież w sposób jednoznaczny walczył zarówno z człowiekiem, jak i z rodziną, jak i wreszcie także z narodem. A więc to była obrona, ale też z drugiej strony no, trzeba właśnie podkreślić to, że był to też program wewnętrznej naprawy. To nie tylko była kwestia, Panie Boże, Maryjo Królowo Polski, zawierzamy Ci nasz naród i Ty się, Panie Jezu i Ty, Matko Boża, się tym zajmij.
Ci katolików wierzących.
Albo zawierzamy Ci tylko katolików, nasze własne interesy, prawda, ludzi wierzących i Ty się, Panie Boże, i Ty, Matko Boża, się tym wszystkim zajmij. Nie. To była kwestia po pierwsze oddania całego narodu polskiego w niewolę Maryi, a z drugiej strony to było jednocześnie wielki wysiłek uzdrowienia życia społecznego w Polsce poprzez zawierzenie właśnie Maryi z wydobyciem jej cech, które miały charakter społeczny. Prymas w bardzo wielu swoich przemówieniach odwoływał się z taką, powiedziałbym, szczególną predylekcją, z takim upodobaniem, analizował Magnifikat, który ma właśnie swoje elementy społeczne, bo przecież tam Maryja mówi o tym, że wychwala Boga za wywyższenie pokornych, za obdarowanie dobrami właśnie ubogich, a więc to są pewne elementy o charakterze społecznym. I zresztą prymas z wielkim też upodobaniem zwracał się do Maryi jako matki sprawiedliwości społecznej, matki miłości społecznej, właśnie społecznej. I to znowu nie były tylko sformułowania czysto pobożnościowe. On przekładał te sformułowania na konkretne programy odnowy życia społecznego. A więc z jednej strony akt zawierzenia, a z drugiej strony mobilizacja narodu do tego, aby podjąć taki program odnowy, który będzie na miarę tej wizji, jaką Maryja i Ewangelia proponują człowiekowi.
Program Wielkiej Odnowy był też programem przygotowania do milenium Chrztu Polski. Odnowy nie tylko Kościoła w Polsce, czy pogłębienia naszej wiary i moralności, ale również odnowienia całego narodu. To już chyba takie dopowiedzenie dla potwierdzenia tego, co przed chwileczką powiedzieliśmy. Bardzo często, gdy spoglądamy na prymasa tysiąclecia, Stefana kardynała Wyszyńskiego, to patrzymy na niego jako na taki monument, jednostkę wielką, potężną, niezastąpioną. Ale czy prymas działał sam? Kto był, mówiąc językiem tamtych czasów, kto był towarzyszem prymasa? Kto mu towarzyszył? Z kim prymas współpracował w tym dziele odnawiania? Na pewno należy wspomnieć kardynała ówczesnego Karola Wojtyłę, no potem wiadomo papieża Polaka. Kto jeszcze stanowił taką duchową odnowę Polski oprócz kardynała Stefana Wyszyńskiego?
Zanim może spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, to chcę się podzielić taką refleksją, która gdzieś właśnie w tych chwilach ostatnich dosłownie przyszła mi do świadomości, została przeze mnie uświadomiona, mianowicie jaki to był niezwykły swoim w pewnym sensie czas życia prymasa Wyszyńskiego. Znaczy oczywiście, że to jest banalne stwierdzenie truistyczne, ale kilka słów takiej ilustracji. On przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa Owczarka, biskupa włocławskiego, który jest sługą Bożym, z tego co się orientuje. Później, w chwili wybuchu wojny, zostaje skierowany, czy zostaje mu nakazane opuszczenie Włocławka przez księdza biskupa Kozala, a więc błogosławionego. Przyjmuje sakrę biskupią z rąk sługi Bożego kardynała Augusta Chlonda. Jego sekretarzem, i to jest wielka postać i człowiek absolutnie niezwykły, był późniejszy arcybiskup Stefan Baraniak, kandydat na ołtarze, którego proces beatyfikacyjny jest wszczęty, jest podjęty i to jest postać niezwykła, bo przecież ksiądz arcybiskup Stefan Baraniak, co zostało znakomicie udokumentowane chociażby w filmie pani Jolanty Hajdasz, poświęconym, zresztą prezentowanym też na przestrzeni naszej telewizji. On wziął na siebie, można powiedzieć, cały ten gwałt fizyczny, który komuna nie ośmieliła się posunąć tak daleko, żeby po prostu torturować fizycznie prymasa Wyszyńskiego. Natomiast te tortury spadły na jego sekretarza, księdza arcybiskupa Baraniaka. No i oczywiście kontakty ze świętym Janem Pawłem II, Karolem Wojtyłą. Zauważmy, że to tworzy taką niezwykle realistyczną przestrzeń świętych obcowania, że to są ludzie, którzy tworzyli bliskie otoczenie prymasa Wyszyńskiego, z którymi on w jakiś sposób się spotykał, współpracował, otrzymywał od nich święcenia, otrzymywał jakieś zadania, misje. To jest takie grono ludzi. My musimy być tego świadomi, że to jest na wyciągnięcie ręki, że to było wczoraj zaledwie, a to byli ludzie święci, którzy żyli po prostu wśród nas i którzy tworzyli te nasze dzieje Kościoła w Polsce. A wracając do tutaj sedna pytania ojca, to myślę, że no trzeba zwrócić uwagę na to, że uderzono w pasterza, w głowę Kościoła w Polsce. A jednak nie tylko, że owce się nie rozpieszły, ale nie rozpieszło się też to stado pasterzy pomniejszych, czyli biskupów ówczesnych, którzy po prostu jednak nie dali się ani sprowokować, ani skonfliktować, ani zantagonizować z prymasem Wyszyńskim, tylko stanęli po prostu tutaj zdecydowanie za nim. Nie doszło do żadnego rozłamu, nie doszło do żadnej schizmy, nie doszło do jakiejś sytuacji, w której księża biskupi ulegliby władzy komunistycznej. Episkopat zachował się tutaj w sposób niezwykle godny, niezwykle lojalny, a raczej trzeba by było użyć słowa wierny, zarówno prymasowi, jak i po prostu całemu Kościołowi. I myślę, że bez tego wsparcia episkopatu, bez świadomości, że episkopat stanowi tutaj jedność, na pewno prymasowi byłoby o wiele trudniej te reformy i całe to dzieło swojego życia przeprowadzać. Do tego myślę, że bardzo istotne było wsparcie wiernych, którzy przecież w sposób tak konkretny manifestowali swoje przywiązanie do prymasa. Ono w tamtych realiach no, mogło się wyrażać przede wszystkim poprzez obecność w tych właśnie wydarzeniach Wielkiej Nowenny, Jasnogórskich Ślubów Narodu, kiedy co prawda prymasa Polski nie było, ale Polska stanęła na Jasnej Górze. wobec pustego tronu prymasowskiego, ale po prostu była i manifestowała swoje przywiązanie do prymasa. Więc myślę, że świadomość jedności episkopatu z jednej strony i świadomość obecności ludzi wierzących wokół osoby prymasa, to było tutaj bezcennym wsparciem.
Więziony prymas, więziona też Matka Boża w wizerunku jasnogórskim, wizerunku tym peregrynującym po Polsce, więc mieliśmy nie tylko w tamtych czasach pusty tron prymasowski, ale również puste ramy. Jak wielce prymas kardynał Stefan Wyszyński był tym miłośnikiem Matki Najświętszej, tym, który wpisywał Maryję w życie i jej rangę dla naszego narodu.
On był jednym z największych niewątpliwie w naszych dziejach czcicieli Maryi, ośmielę się tak powiedzieć. I tutaj, podobnie jak Jan Paweł II, obaj wielcy nasi pasterze mieli ten sam, znaczy analogiczny epizod w życiu. Po prostu w dzieciństwie stracili swoje matki. Być może, że tutaj czasem szuka się takiego uzasadnienia, że rekompensowali sobie brak tych matek rodzonych obecnością Maryi. Prymas zresztą o tym wprost mówił, przyznawał się do tego, że właśnie w związku z tym, że wcześniej stracił swoją matkę, w jakiś sposób naturalny jego synowskie serce podążało w stronę Maryi. I tutaj oczywiście, że no nie sposób właściwie w jakimś jednej odsłonie powiedzieć o tej miłości kardynała Wyszyńskiego do Matki Bożej. Jego szczególnym takim przecież miejscem zadomowienia była Jasna Góra, gdzie czuł się, myślę, że nawet lepiej chyba niż w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich, bo to było jego takie naturalne miejsce przebywania, spotykania z Maryją. Cały proces właśnie tych jasnogórskich ślubów narodu, tego zawierzenia w sytuacji niezwykle opresyjnej, powtarzane po prymasie Auguście Chlądzie te słowa o zwycięstwie, które jeżeli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję, powtarzane z taką właśnie częstotliwością, z taką wiarą, z takim przekonaniem. No nie było chyba przemówienia prymasowskiego, które by nie sięgało właśnie do osoby Maryi. To aż się nie chce wierzyć, że przecież w ciągu tylu lat, operując właściwie bardzo zwięzłymi tekstami ewangelicznymi, bo w gruncie rzeczy Magnificat, Kana Galilejska, Maryja stojąca pod krzyżem, właściwie takie trzy kluczowe sceny zwiastowania, cztery takie właściwie kluczowe sceny ewangeliczne, znacząco wydobywające postać Maryi, a prymas wygłosił wokół nich tysiące kazań. I każde z nich zawierało jakiś akcent, jakiś element, którego nie sposób, powiedziałbym, zrozumieć czysto intelektualnie, bo to nie jest interpretacja tekstu taka na zasadzie, jakiej dokonuje się w sposób szkolny, co autor miał na myśli, pisząc o scenie Maryi pod krzyżem. To jest kwestia po prostu mistyczna. To jest kwestia głębokiej duchowości, która sprawia, że człowiek utożsamia się z tymi scenami, wydarzeniami i potrafi z nich na nowo wydobywać wciąż jakieś rzeczy nowe. Więc pobożność maryjna niezwykle głęboka, niezwykle żywa i niezwykle aktualizująca się.
Księdze profesorze, śmierć prymasa, pogrzeb dla Kościoła, dla narodu polskiego.
To było absolutnie traumatyczne doświadczenie. Przypomnijmy sobie, że 13 maja dokonany został zamach na Jana Pawła II. Wszyscy byliśmy wtedy w szoku. Jednocześnie w tym momencie, w którym towarzyszyliśmy papieżowi w tych chwilach, niezwykle przecież dramatycznych chwilach, które były ocieraniem się o granice życia i śmierci, przychodzi wiadomość o agonii prymasa Wyszyńskiego. Dla narodu był to podwójny cios. Tu z jednej strony obawa o życie naszego papieża, z drugiej strony odchodzenie prymasa tysiąclecia. To był cios dla samego też Jana Pawła II, który niezwykle boleśnie przeżywał to, że nie może wesprzeć, a później, że nie mógł osobiście zjawić się na pogrzebie prymasa Wyszyńskiego. Gdyby nie ten zamach i niemoc, która fizycznie dotyczyła papieża, niewątpliwie byłby z nami wtedy na Placu Zwycięstwa w czasie uroczystości pogrzebowych. Nie mógł być, przesłał jedynie list i ten list był oczywiście odczytany jako papieskie przesłanie. To były też chwile bardzo trudne dla samego prymasa, który miał świadomość, że odchodzi oczywiście z tej ziemi, a jednocześnie miał świadomość tego, że życie Jana Pawła II jest zagrożone, że ono jakiś czas będzie przecież zagrożone, bo nie wiedzieliśmy, jak się potoczy proces rekonwalescencji, jak się potoczą te sprawy, które były wynikiem no, tego bardzo specyficznego zamachu, specyficznego w tym sensie, że przecież to były kule zatrute, które spowodowały nie tylko obrażenia czysto fizyczne, ale też obrażenia właśnie o charakterze zatrucia organizmu. Więc tutaj mieliśmy po prostu no, bardzo, bardzo z taką traumatyczną, dosłownie traumatyczną sytuację. No i przyszła chwila pogrzebu. Sama śmierć prymasa była niezwykle symboliczna, była jak gdyby też zwieńczeniem jego życia duchowego, bo przecież był to dzień wniebowstąpienia. To była uroczystość wniebowstąpienia i w tym właśnie dniu, w uroczystość wniebowstąpienia, odchodzi z tej ziemi prymas Polski. To było też jakieś takie potwierdzenie, bardzo znakowe potwierdzenie charakteru tego życia. Później właśnie pogrzeb prymasa, który no był pogrzebem absolutnie niezwykłym, zgromadził no setki tysięcy, jeśli nie miliony wiernych. Procesjonalnie przeprowadzano ciało prymasa krakowskim przedmieściem. To był najpierw na plac ówczesny Plac Zwycięstwa, Plac Piłsudskiego, gdzie pod tym samym krzyżem, w którym w 79 roku padły te słynne słowa papieskie, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Człowiek, który był świadkiem tej odnowy i który też był jakimś współsprawcą tej odnowy, no właśnie był żegnany przez Polskę, przez Warszawę. I później oczywiście przeprowadzenie zwłok księdza prymasa do ciała księdza prymasa do archikatedry warszawskiej, złożenie go najpierw w krypcie arcybiskupów. Wiemy, że później to ciało zostało przeniesione do osobnej kaplicy, w której no dzisiaj ksiądz prymas spoczywa i każdy nawiedzający katedrę warszawską ma ułatwiony dostęp, ma ułatwioną możliwość modlitwy przed właśnie sarkofagiem, w którym spoczywa ciało księdza prymasa Wyszyńskiego. Pogrzeb był rzeczywiście niezwykły. On zgromadził bardzo wielu kardynałów, takich jak chociażby kardynał Koenig, kardynał Król, kardynał Ratzinger, jeszcze wtedy chyba nie kardynał, ale arcybiskup. Byli kardynałowie z Holandii, z Utrechtu, byli kardynałowie z Niemiec. No cała ogromna plejada ówczesnych, i to powiem bardzo pozytywnie, książąt Kościoła. W tym znaczeniu, że to byli kardynałowie niezwykle znaczący dla tych dziejów Kościoła drugiej połowy XX wieku. To byli tacy patriarchowie wiary, którzy rzeczywiście na swój sposób, podobnie jak kardynał Wyszyński, w wielu wypadkach ważyli o losach swoich kościołów lokalnych. Z drugiej strony oczywiście no, ogromna rzesza ludzi. Ja miałem ten zaszczyt i to szczęście, że mogłem jako kleryk uczestniczyć wtedy w tych uroczystościach pogrzebowych. Bardzo sobie to ceniłem i cenię, że właśnie mogłem wtedy być. Byli też przedstawiciele władz Polski komunistycznej z ówczesnym przewodniczącym Rady Państwa, z wieloma ministrami. Oczywiście no, dla komuny zawsze takie sytuacje wyrażenia szacunku, hołdu wielkiej postaci ze strony Kościoła były czymś trudnym, no, ale trzeba powiedzieć, że tutaj w całym tym lawirowaniu między tym, co należy okazać, a co nie chciałoby się jednak, do czego nie chciałoby się przyznać, no władza jednak nagięła się do tego stopnia, że jednak no, najwyższy oficjalnie rangą przedstawiciel państwa polskiego, jakim był przewodniczący Rady Państwa, uczestniczył w tym pogrzebie, delegacja państwowa. To były jak na tamte warunki no, sytuacje potwierdzające wielkość prymasa Polski.
Chrześcijaństwo trzeba aktualizować wraz z życiem no, narodu, świata i tego, czym tak. żyje współczesny człowiek. Gdybyśmy tą myślą zakończyli rozszerzoną przez księdza profesora.
Na ile potrafię oczywiście. W jakimś sensie to jest też echo tej centralnej konstytucji Soboru Watykańskiego II o Kościele w świecie współczesnym. Kościół właśnie doby życia, działalności księdza prymasa Wyszyńskiego uświadamiał sobie bardzo głęboko, że jest rzucony w świat współczesny, że jest rzucony w aktualną rzeczywistość i musi w tej rzeczywistości wyrażać swoją wiarę w sposób sobie właściwy, a więc wierny Chrystusowi, Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, co często podkreślał ten trójmian właśnie prymas Wyszyński, być wiernym Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. A z drugiej strony to jest Kościół, który faktycznie pielgrzymuje przez czas współczesny i tutaj musi odkrywać ze swojego bogactwa życia, doświadczeń, musi wydobywać rzeczy stare i nowe. Na tym polega mądrość Kościoła, mądrość jego pasterzy. Prymas był człowiekiem świętym i genialnym. Był człowiekiem, który potrafił czerpać z tego niezwykle bogatego skarbca Kościoła i aktualizować jego naukę. Potrafił to czynić, wydobywając z jednej strony przeszłość naszej kultury, ale sięgał też do czasów zupełnie sobie współczesnych. Przecież jedną z jego takich ulubionych pozycji była książka Koń na wzgórzu Małaczyńskiego, nieznana w Polsce powojennej, bo zabetonowana przez komunę, ale z lat młodości prymasa. Czerpał, więc chodzi mi o to, że czerpał z jednej strony z dziedzictwa niezwykle bogatego, z drugiej strony z czasów sobie współczesnych, obserwował życie współczesne, analizował to i wszędzie próbował odnajdywać ślady Boga i tymi śladami Boga inspirować ludzi sobie powierzonych, zarówno wierzących, jak i niewierzących, co powinno wybrzmieć w naszej rozmowie bardzo czytelnie, bo był prymasem i pasterzem wszystkich Polaków.
Wspominaliśmy wielkich współpracowników prymasa tysiąclecia, Stefana kardynała Wyszyńskiego, należy dodać tak zwane ósemki, czyli Instytut Prymasa Tysiąclecia. I ostatnie pytanie, ksiądz profesor pamięta, był obecny w tych czasach, gdy prymasem Polski był Stefan kardynał Wyszyński. Wspomnieliśmy liturgię. Jak sprawował liturgię prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński? Czym była dla niego liturgia sprawowana, przeżywana?
Na szczęście możemy to wciąż oglądać w postaci różnych archiwalnych zapisów, zdjęć, filmów, które nam mogą towarzyszyć, jeżeli tylko zechcemy. I możemy się przekonać bezwzględnie, że była to, przede wszystkim, że było to misterium. To widać, że sposób sprawowania, sposób celebracji, szaty, w których był ubrany prymas Wyszyński, one były właśnie wyrazem wchodzenia w niezwykłe misterium bezpośrednio angażujące i łączące księdza prymasa z Panem Bogiem. Ale z drugiej strony była to liturgia przecież celebrowana najczęściej w olbrzymich przestrzeniach z udziałem setek tysięcy wiernych. I to była liturgia, która tych ludzi potrafiła pociągnąć do Boga. To był też fenomen księdza prymasa, że on sprawując tę liturgię bardzo intymnie, bardzo osobiście, na oczach tylu tysięcy ludzi, z jednej strony pozostawał w bezpośrednim kontakcie z Bogiem, ale z drugiej strony prowadził, autentycznie prowadził właśnie tych ludzi, tych wierzących do Boga.
Jednocześnie cichy, ale w nauczaniu, w głoszeniu kazań i homilii potężny, donośny głos.
Tak, tak. To była postać też stosunkowo nie gigantyczna, jeżeli chodzi o wzrost, o jakieś wymiary jego ciała. Natomiast rzeczywiście ten głos księdza prymasa, głęboki, niezwykle dostojny, on uderzał, on przemawiał, on rzeczywiście wyrażał głęboką treść. Tutaj chłonęło się każde słowo księdza prymasa. Ja go pamiętam jedną z takich liturgii, zresztą też zapamiętanych przeze mnie z różnych względów, to była liturgia w 78 roku z okazji nawiedzenia Matki Boskiej Częstochowskiej, sprawowana przed Katedrą Poznańską, gdzie właśnie mszy świętej przewodniczył ksiądz prymas Wyszyński, a kazanie wygłaszał ksiądz Karol Wojtyła. To był bodajże maj 78 roku, a więc kilka miesięcy przed tymi wydarzeniami, które później zmieniły naszą historię. Ale zarówno postać księdza prymasa, jak i postać kardynała Wojtyły były wtedy bardzo zapamiętane.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, naszym Państwa gościem, a rozmawialiśmy o Stefanie kardynale Wyszyńskim, prymasie Polski. Dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.